Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmiemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, brzmi w następujący sposób. Solidarność na drodze do wolności. W dniu dzisiejszym nie może być inaczej, jak właśnie ten temat, jakże ważny, który chcemy podejmować zarówno w pierwszej, jak i drugiej części naszego spotkania. Wielką radością jest dla nas, że są wraz z nami znamienici goście. Pan redaktor Piotr Szubarczyk, historyk, edukator. Wspomnijmy, że pan redaktor w czasach studenckich w opozycji, był w opozycji antykomunistycznej, prowadził nielegalne spotkania o cenzurze w PRL, opublikował artykuł na ten temat. W czasach Solidarności delegat nauczycieli na pierwszy zjazd regionalny NZZ Solidarność w Gdańsku, redaktor międzyzakładowego pisma NZZ Solidarność Nasz Głos, przez 18 lat pracował w Biurze Edukacji Narodowej IPN. Tak, kilka słów wstępu na temat naszego dzisiejszego gościa, pierwszego z gości, pana redaktora Piotra Szubarczyka, którego serdecznie witam na antenie telewizji TVN oraz Radia Maria. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Oraz wraz z nami, wielka radość, jest pan Andrzej Rospuchowski, przewodniczący strajku w Hucie Katowice, sygnatariusz zawartego tam porozumienia Dąbrowskiego, więzień stanu wojennego. Szczęść Boże, witam, panie przewodniczący.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze.
Cieszymy się, że w tak znamienitym gronie możemy przeżywać ten czas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Przed chwilą dopiero co zakończyła się msza święta w Bazylice Świętej Brigidy w Gdańsku pod przewodnictwem księdza biskupa Jacka Jezierskiego, ordynariusza diecezji elbląskiej, administratora apostolskiego archidiecezji gdańskiej. Ta msza święta uświetnia, prawda, to, co przeżywamy dziś, czyli 40 lat od porozumień sierpniowych, które przyczyniły się do powstania NZZ Solidarność. I dziś też przeżywamy ten dzień, Dzień Solidarności i Wolności. I może takie pierwsze, podstawowe pytanie, które rodzi się w związku z tym dniem, to co rozumiemy przez solidarność? Czy to tylko związki zawodowe, panie redaktorze?
Ja, ojcze, na początku pozwolę sobie na małą dywersję. Przed chwilą widziałem za plecami Andrzeja skrzydła husarskie. To nagroda, którą otrzymał jakiś czas temu, 2 lata temu. I nagle sobie uświadomiłem, że my nie możemy pominąć na samym początku audycji, że 100 lat temu doszło do największej bitwy kawaleryjskiej XX wieku, a w każdym razie największej bitwy od czasów napoleońskich, bitwa pod Komarowem. Legendarna bolszewicka konarmia Siemiona Budionnego dostała tam porządne lanie od polskiej kawalerii. To były nasze najlepsze pułki kawalerii, jakie mieliśmy wtedy. I mówią historycy, którzy badają ten okres, że Budionny już się po tym laniu nie pozbierał z jego 20-tysięcznej armii konnej, która budziła postrach wszędzie, gdzie się pojawiła. Zostało 3000. A pamiętam, że jeden z pułków został w ogóle rozwiązany z powodu bandytyzmu. No ten bandytyzm wynikał też z ogólnego zamieszania. Na temat tej ikon armii wiemy dużo dzięki znanemu pisarzowi Izakowi Babelowi. To był bolszewik Żyd, który o tej armii pisał tak jak chciał, pokazywał jej liczne zbrodnie. Także szanowni słuchacze, miejmy dzisiaj w sercach, w pamięci i w modlitwie nie tylko bohaterów Solidarności, ale także bohaterów tej wielkiej bitwy sprzed 100 lat. Mówiliśmy o cudzie nad Wisłą, a to był cud na froncie południowym, bo wraz z wyparciem bolszewików spod Warszawy jeszcze nic się do końca nie zadecydowało. Ta bitwa pod Komarowem była jednym z kamieni milowych, które budowały, broniły Rzeczypospolitej i tworzyły, utrwalały naszą niepodległość. A pytanie, ojcze, na temat tego, co znaczy solidarność, czy tylko związek zawodowy, odsyłam do Andrzeja Rozpłochowskiego.
Panie przewodniczący, prosimy.
No cóż, narodziny Solidarności było to spełnienie wieloletnich nadziei, oczekiwań na jakieś wielkie wydarzenie, które na nowo podniesie Polaków z kolan i pozwoli uwierzyć, że sowiecka okupacja w formie komunistycznej dyktatury PRL-u kiedyś zacznie się sypać i kiedyś się skończy. I oczywiście do tego trzeba było dochodzić. Jak wiemy, powstanie Solidarności, która narodziła się nomen omen 17 września 1980 roku, przywróciła tą nadzieję Polakom, gdzie historycznie znowu wybiegając 17 września 1939 roku, tą nadzieję Polakom odebrała sowiecka agresja w plecy II Rzeczypospolitej po agresji III Rzeszy. Także to jest też bardzo wymowne. Właśnie w taką rocznicę narodziła się Solidarność. Narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Co Polacy naprawdę czuli w sercach, w umysłach, najpierw strajkując lipiec, sierpień, a potem wchodząc w Solidarność, to pokazuje to, czym się ta Solidarność od początku zajmowała. Więc przybrała ramy związku zawodowego. To była, że tak powiem, geopolityczna, geostrategiczna konieczność. Forma, jakakolwiek inna forma niezależna w totalitarnym systemie komunistycznej dyktatury nie miała racji bytu. Natomiast to było swoiste nowum, związek zawodowy, wolne związki zawodowe. Oczywiście w porozumieniu gdańskim nie chciano przyjąć, komisja rządowa nie chciała przyjąć terminu wolne związki i w związku z tym wypracowano termin taki dla nich bardziej do przełknięcia, niezależne, samorządne. No i teraz jest było rzeczą najważniejszą, czy dojdzie do przełamania impasu, który to wywołały lokalnie zawierane porozumienia. Porozumienie w Szczecinie władze interpretowały jako lokalne porozumienie strajkujących. Coś żeście sobie tam podpisali, to sobie coś róbcie. Podobnie w Gdańsku, podobnie w Jastrzębiu i chciano myśleć podobnie w Dąbrowie Górniczej w Hucie Katowice. Tylko tutaj muszę od razu powiedzieć, że w Hucie Katowice wydarzył się taki pierwszy mały cud. Otóż udało się pozbawić funkcji przewodniczącego, przywódcy strajku w Hucie Katowice, osoby współpracującej z komunistami, czego nie udało się ani w Szczecinie, ani w Gdańsku, ani w Jastrzębiu. I kiedy to się udało, rozpoczął się prawdziwy strajk i ten strajk, przywódcy tego strajku, łącznie ze mną, tak los chciał, że właśnie po odsunięciu od czynności układającego się z władzą przewodniczącego przywódcy, mnie poproszono i mi powierzono to przywództwo. I wtedy zaczęliśmy prawdziwy strajk i on zaczął się od tego, iż domagaliśmy się, aby tworzyć jedną ogólnokrajową organizację nowych, wolnych związków pod wspólnym kierownictwem. Totalitarnemu państwu trzeba, monopolowi trzeba przeciwstawić ogólnokrajową siłę, bo lokalnie, regionalnie nas pokonają, rozegrają, będą dzielili, nie damy rady. No i to trwało od podpisania na przykład porozumienia gdańskiego 31 sierpnia. 33 września podpisali górnicy w Jastrzębiu i już nic nie chciano więcej zawierać. taka jest kolej rzeczy. Tymczasem nie miano zamiaru zawierać żadnych kolejnych porozumień. Na czele tych wszystkich trzech strajków w Gdańsku, Szczecinie i w Jastrzębiu przywódcami byli agenci, współpracownicy z komunistami i myślano, że jakoś to rozegrają. Tymczasem w Hucie Katowice wyłonione nowe, uczciwe kierownictwo strajkowe, przywódcze domagało się również przyjazdu komisji rządowej i zawarcia porozumienia, bo myśmy mieli na celu, aby w tym porozumieniu wymóc prawo do tworzenia nie tylko w Hucie Katowice czy gdzieś lokalnie nowych związków, ale w całym kraju. I ta walka trwała do 11 września. 8 dni po Jastrzębiu wreszcie przyjechała jakaś komisja rządowa, i która podpisała najważniejszą rzecz. I myśmy nie mieli czasu, nie mieliśmy takich doradców jak w Gdańsku zwłaszcza, więc po robotniczemu postanowiliśmy, iż przedstawiamy komunistom najważniejszy postulat, że porozumienie gdańskie obowiązuje na terenie całego kraju. To było najważniejsze. Oni to podpisali. Jak to podpisali, to jeszcze tam było szereg punktów, że domagamy się, aby państwo, władze wydały prawo do legalizowania działalności nowych związków, żeby umożliwiano, ludzi nie represjonowano, żeby umożliwiano udział w działalności nowych związków bez utraty do zarobku ludzi temu chętnych, żeby nowe struktury mogły zakładać konta bankowe, żeby normalnie te nowe związki mogły normalnie działać. To zawarło porozumienie dąbrowskie. Komuniści, tak jak dzisiaj powiedział Piotr Duda w czasie uroczystości w Gdańsku, porozumienie zawarte w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej, porozumienie dąbrowskie, nazwane przez komunistów przewrotnie katowickim i przez całe lata tak gdzieś tam po cichu nazywane, ono jakby było taką wstępną, nową ustawą o związkach zawodowych, takim planem, jak nowe związki w nowej rzeczywistości w kraju mają działać. Ale to było niewygodne. I w związku z tym trwały różne starania o to, żeby do tego jednego wspólnego, ogólnokrajowego związku dojść. Jeżeli chodzi o mój obszar, najmniej znany, wszyscy wiedzą, co było w Gdańsku. Dziś wszystko to było sfilmowane. To nie były prywatne telewizje, to nie były opozycyjne kamery. To rząd normalnie komunistyczny przysłał ekipy filmowe i one to wszystko filmowały. Tymczasem to, co się działo na przykład w Hucie Katowice, całe negocjacje, to była tajemnica. Nikt do dzisiaj niewiele na ten temat wie, bo nie istnieją fotografie nawet na ten temat, nie mówiąc o nagraniach filmowych. Dlaczego tak było? No właśnie, dobre pytanie. Prawdopodobnie za bardzo nie do przyjęcia postulaty, punkty, żądania strajkujących. Wielu tysięcy młodych Polaków, pokolenia 30-latków głównie, którzy byli przybyszami z całej Polski. W gruncie rzeczy w Hucie Katowice w sierpniu 80 roku strajkowało między 30 a 40 tysięcy ludzi. 20 tysięcy, czy tam trochę ponad, to była formująca się już bardzo załoga Huty Katowice, a drugie prawie 20 tysięcy ludzi to były firmy ciągle tą hutę budujące. I to był potężny cios dla komunistów, ponieważ Huta Katowice była priorytetowym, sztandarowym oczkiem w głowie nie tylko towarzyszy PZPR-u w Warszawie, ale towarzyszy w Moskwie. Bo taką ciekawostkę podam, sam przywódca ówczesny sowiecki Leonid Breżniew dostał legitymację honorową numer 1 hutniczej organizacji PZPR kombinatu Huta Katowice. Zabrano go innej funkcjonariuszce i wręczono tą legitymację jemu. Więc tam nagle taki strajk, samo uderzenie, w samo najmniejsze podbrzusze, dyshonor dla komunistów. I być może dlatego oni tego nie chcieli. Ale tutaj się przeliczyli. 7 września przywódcy, ludzie strajkujący, już potem bez strajku, budujący nowy związek, wydaliśmy apel do wszystkich ludzi pracy w Polsce właśnie na piśmie, on jest w dokumentach IPN-u, jako jedyny taki dokument ze wszystkich ośrodków strajkowych, trzech pozostałych nie ma, gdzie wzywamy, prosimy o otworzenie jednej ogólnokrajowej organizacji pod wspólnym krajowym przywództwem. I summa summarum, kiedy nie było odzewu, zwłaszcza z Gdańska nie było żadnego, w związku z tym myśmy przystąpili do tworzenia wolnego, niezależnego, samorządnego związku zawodowego z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice. I kiedy władze bodaj 12 czy 13 września 1980 wydali, Rada Państwa wydała rozporządzenie, że Sąd Wojewódzki w Warszawie będzie rejestrował nowe związki, myśmy 16 września gotową delegacją pojechałem razem z Kazimierzem Świtoniem, którego żeśmy przywieźli na Hutę, tym historycznym założycielem pierwszego Komitetu Wolnych Związków Zawodowych w Polsce przed sierpniem 80. Przywieźliśmy dokumenty do tego sądu w Warszawie, ażeby rejestrować pierwszy niezależny, samorządny związek zawodowy z tymczasową siedzibą w Hucie Katowice. I to było 16 września. I kiedy myśmy tego dokonali, tego samego dnia bardzo szybko dostaliśmy wiadomość, że nagle, nieoczekiwanie, na dzień następny, na 17 września Gdańsk zwołuje, Wałęsa zwołuje spotkanie różnych przedstawicieli, kto chce chętny, niech z kraju przyjeżdża na pilne spotkanie. I na tym spotkaniu była ostra, bardzo ciężka, bardzo dobra dyskusja, w której owocem były narodziny, uzgodnienie przez większość, że należy tworzyć jeden ogólnokrajowy związek, a więc NZZ, któremu nadano imię Solidarność. Być może to nasze działanie złożenia dokumentów o zarejestrowanie NZZ w Warszawie jakoś skłoniło Gdańsk do szybszego działania, aby nie utracić inicjatywy założycielskiej. No więc pojechaliśmy natychmiast z Warszawy do Gdańska. Byliśmy uczestnikami, jednymi z tych inicjatorów, żeby ta Solidarność powstała. Po fakcie dokonanym, jak to się dokonało, wróciliśmy do Dąbrowy Górniczej, do Huty. Odbyło się wielkie, setek ludzi, zebranie delegatów już tego naszego NZZ. Co robimy? Czy przyłączamy się, budujemy ogólnokrajową Solidarność, bo taką nazwę przyjęto, tak jak chcieliśmy, jak głosiliśmy, czy tą naszą inicjatywę kontynuujemy? No nie, nie będziemy tej naszej, tylko budujemy ogólnokrajową rzecz. Tak się rodziła Solidarność. A proszę sobie wyobrazić, że w tym czasie ośrodek strajkowy, przywódcy, głównie przywódca Jarosław Sienkiewicz, strajkujących i sygnatariusz porozumienia Jastrzębskiego, składał wiernopoddańcze deklaracje, także publicznie, wobec PZPR-u. Kompletne zaprzeczenie. Tak to wyglądało od strony Śląska.
Panie przewodniczący. Ale
biorąc, były dwa nurty w tej nowo powstałej Solidarności od samego początku.
I do tego, panie przewodniczący, myślę, że będziemy jeszcze powracać podczas naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj kilka wątków, które się nam otworzyły z wypowiedzi pana przewodniczącego, to między innymi dwie takie sprawy. Panie redaktorze, pierwsza to jest taka, czy można wskazać miejsce, gdzie narodziła się Solidarność? Druga sprawa, pan przewodniczący powiedział właśnie, że nadano taką nazwę, Solidarność. Skąd ta nazwa? Dlaczego akurat właśnie nazwa Solidarność? Gdzie leżą źródła tej nazwy? Kto jest też autorem, pomysłodawcą akurat właśnie takiej nazwy, Solidarność?
Ja bym trochę przewrotnie odpowiedział, ojcze, na to pytanie. Pamiętam rozmowę ze świętej pamięci Marią Fildor-Czarską, córką generała Nila. Maria powiedziała mi tak: wiesz, Piotrze, ja oczywiście mam wielki sentyment do słowa Solidarność, ale wiesz, dlaczego moje pokolenie urodzone w latach 20. zachowało się w czasie wojny tak, jak się zachowało? Bo najważniejszą wartością była nie solidarność, tylko jedność jedność w ważnych sprawach i praca państwowo-twórcza. Andrzej powiedział o bardzo ważnej rzeczy, o tej niechęci władz komunistycznych do użycia słowa wolność. No to pięknie koresponduje z tytułem naszej audycji Solidarność na drodze do wolności. Tak, bali się jak ognia słowa wolność, słowa wolne, ponieważ ono jednoznacznie pokazywało ten system komunistyczny jako niewolny. Bali się jakiejkolwiek nazwy, jakiegokolwiek przymiotnika przy związkach zawodowych, ponieważ oni uważali, że związki zawodowe wzmacniają tylko ich władzę i taka jest ich rola. Na czele związków zawodowych stali przecież działacze partyjni. Ale wrócę, ojcze, do tego pytania, które padło na samym początku programu, bo Andrzej bardzo głęboko wszedł od razu w problematykę.
Tak, i przepraszam, za daleko to pociągnąłem.
I wcale mu się nie dziwię, ponieważ to porozumienie dąbrowskie, jak podkreślasz wyraźnie, a nie katowickie, było bardzo ważne, a ono no zdecydowanie jak gdyby na plan drugi zeszło w publikacjach wtedy, kiedy się mówi o Solidarności. Jeszcze do niedawna każda rocznica Solidarności to było obowiązkowe zdjęcie z Lechem Wałęsą niesionym na ramionach, a ci, którzy go nieśli, nie wszyscy byli czyści, jak Andrzeju wiesz. Więc dla mnie to był nieznośny obrazek i trzeba zachować umiar. A to, co ojciec Dawid, o co zapytał przed chwilą, gdzie narodziła się Solidarność? Narodziła się w całej Polsce, nie tylko w Gdańsku, nie tylko w Stoczni Gdańskiej, wówczas imienia Lenina. Genialna wystawa Instytutu Pamięci Narodowej. Ja ostatnio nie miałem okazji chwalić moich kolegów z IPN-u, ale teraz muszę ich pochwalić. Genialna koncepcja. Proszę sobie wyobrazić, jest taka zresztą plansza tej wystawy, mapa Polski i w różnych miejscach na mapie Polski tu wykrzyknik, tu wykrzyknik, tu wykrzyknik. Na placu Piłsudskiego w Warszawie stoi, szanowni widzowie, 86 trojaków. Na każdym takim trojaku są trzy wielkie plansze z historii Solidarności. Tam jest cała Polska. Tam są wszystkie miasta wspomniane. Tam są często zapominane nazwiska przypomniane. Solidarność rodziła się w całej Polsce. To nie była Solidarność Lecha Wałęsy. To nie była Solidarność Bogdana Borusewicza. To była Solidarność 10 milionów ludzi. I młodym widzom naszej audycji trzeba uświadomić. Solidarność to po pierwsze związek zawodowy, no niewątpliwie niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. Byliśmy zdumieni, że w państwie komunistycznym może taki związek powstać. Ja pamiętam, jak w sierpniu chodziłem po moim mieście, wracałem z zachwytem do domu i opowiadałem, na której bramie pojawiły się kwiaty. Dopiero ten ruch strajkowy się rozpoczynał. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem w gazetach pod cenzurą jeszcze komunistyczną słowo strajk, to wiedziałem, że następuje wielki przełom, bo jak wiadomo, w państwie socjalistycznym nie strajkujemy, no bo po co strajkować, skoro jest tak dobrze? Po co strajkować, chociaż my jesteśmy i pracownikami, i jednocześnie pracodawcami? Więc doktryna komunistyczna wykluczała w ogóle takie słowo jak strajk czy walkę o wolność w państwie typu sowieckiego, w państwie komunistycznym. To było oczywiście wielkie zakłamanie. Więc po pierwsze związek zawodowy, a po drugie, i to jest dla mnie ważniejsze, ruch społeczny Solidarność. To są dwa podstawowe znaczenia tego słowa Solidarność. A ja jeszcze bym dodał, jako wieloletni pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN-u, że Solidarność miała bardzo głębokie korzenie. Sporo czasu potrzebowałem, żeby to sobie w pełni uświadomić. Nie byłoby Solidarności, gdyby pod bramą Stoczni Gdańskiej po drugiej stronie nie stali ludzie, którzy byli potomkami żołnierzy wyklętych. Ba, także sami żołnierze wyklęci tam stali. Miałem okazję o tym rozmawiać wiele razy z byłymi żołnierzami 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, generalnie Armii Krajowej Wileńskiej. Dla nich Solidarność to było objawienie. To był powrót do świętej sprawy, o którą oni walczyli. W historii Solidarności od początku ujawniło się głębokie pragnienie polskie, by odzyskać utraconą niepodległość, by odzyskać suwerenność. Zawsze słyszę, kiedy o tym mówię, zawsze słyszę słowa generała Okulickiego. Daję wam ostatni rozkaz. I potem jeszcze mówi, mam nadzieję, że odnajdziemy się w prawdziwie wolnym, prawdziwie demokratycznym kraju. Takie było przesłanie tamtego pokolenia. To była sztafeta pokoleń. Patrzyliśmy ze zdumieniem, patrzyliśmy mimo biedy ówczesnej. W sklepach były przeważnie butelki z octem i nic więcej. Były takie sklepy, gdzie tylko ocet stał na półkach. To było przerażające. Ale jednocześnie byliśmy szalenie podekscytowani. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że oto wraca znowu święta sprawa naszej niepodległości, bo każdy z nas przeczuwał. Nie wiedzieliśmy, jak długo pozwolą nam działać, ale wiedzieliśmy, że już nic nie będzie takie jak przedtem. Wiedzieliśmy, że wracamy na ścieżkę do niepodległości państwa.
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Solidarność na drodze do wolności. Temat, który podejmujemy. Naszymi gośćmi są pan redaktor Piotr Szubarczyk, historyk, edukator oraz pan Andrzej Rosłuchowski, przewodniczący strajków w Hucie Katowice, sygnatariusz zawartego tam porozumienia Dąbrowskiego, więzień stanu wojennego. Zapraszamy także widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014. Solidarność na drodze do wolności. Temat podejmowany w 40. rocznicę sierpnia 1980 roku i powstania NZZ. Solidarność o tym powstaniu do narodzin ogólnonarodowego ruchu Solidarność bez wątpienia przyczyniło się, no można by tak to ująć, takie duchowe przebudzenie naszego narodu, które dokonało się podczas pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II do ojczyzny w 79 roku. I wkład ojca świętego w powstanie Solidarności, w również upadek komunizmu w Polsce jest no nieoceniony. I nic z tego nie zmieni. Nawet te słowa, które dziś padają, wypowiadane przez niektórych, że ta rola nie była taka, jaką się ją przedstawia, panie redaktorze.
No właśnie, jeden z mędrców niedoszłych, bo był kiedyś pomysł utworzenia Rady Mędrców Europejskich. Jednym z mędrców miał być Polak. Jeden z tych mędrców powiedział dzisiaj, że znaczenie Jana Pawła, świętego Jana Pawła II w drodze do tej wolności nie było aż tak wielkie, jak się powszechnie uważa. No cóż, mędrzec ten znany jest, mówiąc delikatnie, z kontrowersyjnych wypowiedzi, żeby nie powiedzieć niemądrych wypowiedzi, więc myślę, że możemy przejść na tym do porządku dziennego. Ktoś kiedyś powiedział, że w 80 roku policzyliśmy się, zobaczyliśmy, jak nas jest wielu. No, kochani, to nie zupełnie tak. W 80 roku myśmy się po raz drugi policzyli. Przecież ja mam dobrą pamięć. Pamiętam rok 1979, Andrzeju. Doskonale pamiętamy 79 rok. To wtedy myśmy się liczyli po raz pierwszy, prawda? Przecież mamy w oczach msze święte, na których było po 200, 300, 400 tysięcy ludzi. Mamy w oczach plac Zwycięstwa, dzisiaj plac Piłsudskiego. A ja nigdy nie zapomnę tych słów Ojca Świętego z 9 czerwca 79 roku. Proszę was, o co nas prosił? Byśmy zachowali dziedzictwo, byśmy zachowali wiarę, nadzieję, miłość i byśmy nie podcinali korzeni, z których wyrastamy. Dzisiaj, mam wrażenie, jest próba podcinania tych korzeni. Nie wiem, Andrzeju, jak ty to widzisz, ale wydaje mi się, że Solidarność była drugim aktem na drodze do niepodległości. Pierwszym aktem była pamiętna pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku.
W zupełności się zgadzam. Uważam już od wielu lat, to powtarzam, że ja osobiście jako maszynista lokomotyw spalinowych Huty Katowice uważam, że chyba tak Pan Bóg chciał, iż ten Duch Święty, o którego prosił Jan Paweł II na rok przed sierpniem 80 właśnie w tej pierwszej pielgrzymce do ojczyzny, aby stąpił na ziemię i odnowił jej oblicze, oblicze tej ziemi, naszej ziemi. I uważam, że ten Duch Święty właśnie latem 1900, rok później, 1980 roku, wstąpił i tchnął, wielu ludzi odwagę i potrzebę decyzji przeciwstawienia się temu, tej sowieckiej okupacji i stanięciu w prawdzie i w godności. I myśmy to podjęli i podjęliśmy się dzieła, o którym olbrzymia większość nawet nie miała pojęcia, nie myślała wtedy, dokąd nas to zaprowadzi. Ale wiedzieliśmy, że stajemy w słusznej sprawie, że tak trzeba, że nasze serca płonęły jak żagiew wielkim płomieniem. Ja pamiętam, że od chwili strajku w Hucie Katowice od 29 sierpnia ja osobiście nie spałem 5 dób, 5 dni i 5 nocy, nie zmrużyłem oka. Byłem tylko ciągle w takim, prawda, duchu działania dzień i noc i to było nieprawdopodobne. Miałem dopiero 30 lat, owszem, ale mimo wszystko. I dopiero po 5 dniach, koledzy, kiedy nogi już miałem jak z waty, koledzy złożyli mnie na krzesłach i powiedzieli, troszczę się, prześpi, bo, nasz, bo przywódca potrzebuje świeżego myślenia. I tak też myślę, że absolutnie zgadzam się z panem redaktorem Piotrem, że po raz pierwszy wiele milionów Polaków w tej szarej, smutnej rzeczywistości komunistycznej policzyło się podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II w ojczyźnie. Ale powiem, że nawet, że zanim ta pielgrzymka doszła do skutku, to ja wiem, że ja w moim środowisku pracy w Hucie Katowice, myśmy przeżywali sam pontyfikat, myśmy dyskutowali nad nim, myśmy roztaczali zupełnie nieprawdopodobne wizje w swoich przewidywaniach, co będzie dalej. To jest wydarzenie epokowe. To jest coś nieprawdopodobnego. Dzieją się ciekawe rzeczy i to się już wtedy zaczęło. No a kiedy ta pielgrzymka stała się faktem, to był pierwszy akt już w kraju. I drugi akt to było właśnie, czyli innymi słowy, Ojciec Święty powiedział słowo, myśmy te słowo rok później zaczęli przekuwać w czyn i zaczęliśmy to robić i od samego początku właśnie fenomenem Solidarności było to, to było zaskoczeniem dla wielu politologów na Zachodzie, dla polityków, że związki zawodowe to im się kojarzyły zawsze z lewicowością, bo przecież nie ma prawicowych związków zawodowych na świecie, są lewicowe na ogół. I oni myśleli, no jakiś kolejny związek zawodowy. Tymczasem największe zdumienie i podziw świata Solidarność wywołała tym, że natychmiast przez swoich prawych, uczciwych członków, przywódców, liderów i zwyczajnych ludzi, bezimiennych, najwięcej bohaterów, odwoływała się do wartości, do największych wartości chrześcijaństwa, do Boga, do religii, do powrotu wolności wyznania i przestania nas szykanowania i Kościoła szykanowania i następnie wartości podstawowych, godności życia ludzkiego, nauki społecznej Kościoła katolickiego. To były wartości, za którymi ta Solidarność od razu optowała. I to był fenomen, to żadne związki zawodowe także na Zachodzie takiej formuły nie miały i do dzisiaj nie mają. I to jest fenomen, który pozwolił nam się z pewnością wybić na niepodległość, a z pewnością dlatego, że był chyba pod mocą Ducha Świętego.
Solidarność na drodze do wolności, temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pan przewodniczący Andrzej Rospuchowski oraz pan redaktor Piotr Szubarczyk. Zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie szefa IPN-u w Gdańsku i Andrzeja Rospuchowskiego. Zgadzam się z waszym wykładem, ale najpierw w 1980 były rekolekcje naszej ojczyzny, a głównym głosicielem prawdy o wolności, miłości i pokoju był nasz Ojciec Święty. I Duch Święty za modlitwą narodu, episkopatu, świętego Jana Pawła II odmienił oblicze ziemi i był sierpień 1980 rok. I powstała Solidarność. A Solidarność to miała takie credo: nauka społeczna Kościoła, gospodarka wolno-rynkowa, ale społeczna, a człowiek jest podmiotem, a nie niewolnikiem, a kapitał ma ojczyznę i według nauczania świętego Jana Pawła II i szczególnie prymasa tysiąclecia, państwo, ojczyzna i władza powinna w zasadzie pracować dla swoich obywateli, a nieszczęściem jest zajmowaniem się całym RWPG i Układem Warszawskim kosztem własnej ojczyzny. I tak jak w 1920 roku rozgromiliśmy komunizm, najeźdźców komunistycznych i uratowaliśmy Europę i świat przed to zarazą, tak w 1980 Solidarność, ta prawdziwa, ale ta z sierpnia, znowu poskromiła tę zarazę w Europie i w świecie. No i tutaj mam taką refleksję, ale ta hydra znowu się przepoczwarza i znowu atakuje, tym razem spod znaku tęczowej zarazy. Wiem jedno, że rdze, raka, to wiem, bo jestem ze wsi, chwasty, jeśli się nie usunie dokładnie aż do zdrowej tkanki, to po jakimś czasie znowu to się odrodzi. No i przy okrągłym stole tego nie zrobiliśmy, a między innymi, że był tam desant PZPR-owski i SB-cki. Czynniki te zostały, rozmnożyły się i znowu atakują. I te toksyny są nadal w mediach, uczelniach, w partiach lewacko-liberalnych i jako przetrwalniki wybuchają rozrostem i znowu niszczą nam Polskę. A nie tylko Polskę, Europę, świat. Mm-hmm. Walcząc z Bogiem i wiarą i ojczyzną, z młodzieżą, dziećmi, człowiekiem, ba, nawet oni walczą z prawem naturalnym.
Panie Stanisławie,
z zwykłym sumieniem. I teraz jest pytanie na koniec.
Tak, prosimy.
Panowie goście, czy to się da zahamować? I może powiem dość drastycznie, w takim stopniu, żeby to lewactwo nie zniszczyło człowieka, wiary, ziemi i nie doprowadziła do nowej Sodomy i Gomory. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Stanisławie, pozdrawiamy, prosimy naszych szanownych gości o ustosunkowanie się do wypowiedzi naszego widza.
Ja najpierw muszę coś sprostować, ojcze.
Tak.
Nie jestem szefem oddziału gdańskiego IPN. Pan profesor Golon mógłby mieć za złe, gdybym tego nie sprostował. Jestem szacownym emerytem od roku z Instytutu Pamięci Narodowej, a to się stało, że po paru miesiącach na emeryturze otrzymałem propozycję pracy. No i teraz siedzę sobie w Warszawie i cieszę się, że mogę też zajmować się historią. To tyle wyjaśnienia. Jeśli chodzi o niepokój pana Stanisława, ja podzielam oczywiście jego niepokój, bo dzieją się takie rzeczy, których wcześniej nie było i dzieją się takie rzeczy, które łamią solidarność, bo przecież te wszystkie ekscesy, te wszystkie prowokacje, nazywanie rządu wybranego w demokratycznych wyborach reżimem, jakaś taka mowa nienawiści. Ci ludzie, którzy dzisiaj posługują się tą mową nienawiści, swego czasu mieli przecież projekt ustawy sejmowej o zapobieganiu mowie nienawiści. Ostatecznie zrezygnowali z tego projektu. Nie wiem dlaczego. Zdaje się, że pan Boni przy tym majsterował, ale doszedł do wniosku, że to jednak nie warto. Teraz już wiemy, dlaczego nie warto, ponieważ ta mowa nienawiści najlepiej właśnie im służy. Tym, którzy mają, za przeproszeniem, pełną gębę miłości, tolerancji, demokracji, konstytucji i Bóg wie czego. A w praktyce często łamią to, co się nazywa jednością narodu, solidarnością narodową. Więc ja ten niepokój podzielam, panie Stanisławie. A co o tym myśli Andrzej Rozpłochowski? Ciekaw jestem.
Ja uważam, że tak jak czerwony komunizm, tak teraz ten kolorowy komunizm, który przybrał tylko inną współczesną twarz, nieco inne mechanizmy walki z dobrem, z chrześcijaństwem przede wszystkim, przybrał inne mechanizmy walki, ale to jest ta walka taka sama z Bogiem, walka o doprowadzenie człowieka do niegodnego życia, uczynienia go niewolnikiem, uderzenie we wszystkie godnościowe sprawy życia człowieka i podważenie całego ładu i sensu chrześcijańskiego świata. Ta walka była 40 lat temu. Solidarność podjęła się przeciwstawienia się tamtemu czerwonemu socjalizmowi. To trwa do dzisiaj. Ja uważam, że walka ze złem jest immanentną cechą tego świata. Zło i dobro, no, jesteśmy skazani na nieustanne ścieranie się, a o tym, kiedy zło bierze górę, a kiedy się cofa, myślę, że to zależy od nas, od postaw większości ludzi, zwłaszcza elit społecznych, które są odpowiedzialne za życie społeczności lokalnych i całych narodów. Ludzie na dole muszą być czujni, muszą wiedzieć, że po pierwsze, wolności nie można zadekretować raz na zawsze. Nie dostaje się wolności w prezencie i nie jest tak, że wolność jest za darmo. Wolność kosztuje. Wolność jest najpiękniejszym kwiatem w ogrodzie naszego życia. Ale to też i znaczy, że o tą wolność jako każdy inny kwiat trzeba dbać. A ponieważ jest to najpiękniejszy, najcenniejszy kwiat, dar dany nam od Boga, bycie wolnym, to tym bardziej troska o tą wolność wymaga najwyższych poświęceń, najwyższej czujności, największego oddania. I to są temu mają podołać wszyscy ludzie, nie tylko jacyś wybrani liderzy, a reszta na dole będzie tylko kibicowała i będzie tylko, prawda, czekała na wyniki. Tak być nie może. W związku z tym ja jednak wierzę, że jednocześnie fałszywą tezą była komunistyczna teza z kolei, że masy, jak to oni pogardliwie nazywali lud, naród, że masy tworzą historię. Oczywiście historii nie tworzą masy, ale historię tworzą jednostki. I od tych jednostek, od tych elit w narodzie, w społeczeństwie zależy, jakie będzie życie całego narodu. I tutaj troska pana Stanisława dzwoniącego, ja też ją w pełni podzielam, ale nikt nie da nam złotych recept, złotych środków na co zrobić, żeby tego zła już nie było. Zło jest nieustannym elementem naszego życia i właśnie zło dobrem mamy zwyciężać. Mamy być twórcami dobra.
Solidarność na drodze do wolności. Temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są pan przewodniczący Andrzej Rospuchowski oraz pan redaktor Piotr Szubarczyk. A my odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Jerzy z Bydgoszczy. Ja do panów mam kilkanaście pytań, ale wszystkich na pewno nie zdążę zadać. Ponowię, bo ja już też jestem na emeryturze. No i cóż mogę powiedzieć? Dlaczego się pomniejsza udział Jana Pawła II w dążeniu do zlikwidowania komuny? Przecież gdyby nie rozmowa Jana Pawła II z Reaganem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, proszę państwa, do dziś byłby komunizm. Tam się zdecydowało o tym, że te kraje, które po II wojnie światowej trefnie trafiły pod fałszywy komunistyczny socjalizm, tam się zadecydowało o tym, że oni muszą wrócić do wolności. To nie żaden Wałęsa, nie żaden związek. My tylko po prostu nie wypełniamy tego, co Ojciec Święty do nas mówił. Bo mówił, że musimy, wolność trzeba pieścić, trzeba stale podsycać. A co myśmy zrobili, proszę państwa? Dlaczego Solidarność pozwoliła na pozamykanie wszystkich zakładów pracy? Przecież to był dorobek Polaków, tych robotników, w większości. Bo panowie jako przedstawiciele związkowi to wiecie, że tylko pracownik produkcyjny daje tylko zysk. Ten produkcyjny, a ten każdy następny to jest na jego utrzymaniu. To już komuniści nawet wiedzieli w latach 70., proszę państwa, bo publikowali takie broszurki, że jeden fizyczny musi wypracować 7,2 pensji plus swoja. I nikt nie szanował tego. Wszyscy następcy, którzy przyszli po uzyskaniu wolności, po prostu niszczyli tego produkcyjnego, tego, który daje zysk. Dlatego ja nie rozumiem tego, jak do tego mogło dojść. Ale, to znaczy się ja wiem, ale nie chcę ubliżać, bo musiałbym rzucać tu nazwiskami, a za tym się kryją różne rzeczy, prawda? Więc chciałbym, żebyście panowie powiedzieli, dlaczego ktoś wystawił, no tu muszę powiedzieć, towarzyszy Wałęsy na prezydenta. Dlaczego się nie przypomina prezydentury towarzysza Kwaśniewskiego, który krzyczał, rób ta, co chce ta. Takie różne rzeczy, my to musimy mówić, bo młodzież już o tym nie wie. Akurat u mnie w domu, moje dzieci wiedzą o tym. Natomiast w wielu domach ja widzę, że o tym się nie rozmawia. Młodzież myśli, że dostali wolność za darmo, urodzili się z komórką. Dzisiejsza młodzież tak myśli. A to tak nie jest, proszę państwa, żeby nie było dziadków, to by nie było tej młodzieży. I tego musimy uczyć w naszym narodzie. Bo tak troszeczkę patrzę, to ci starzy ludzie przeszkadzają. A co oni tam opowiadają? Jakieś bajki? Co to tam było? Ale przecież gdyby nie było tych dziadków, rodziców, to nie byłoby ciebie, młodzieńcu. O tym musimy rozmawiać w domu, w kościele, w szkole, a nie opowiadać o jakiejś tęczowej. Zresztą co, komunizm, proszę panów, to nie zginął, do dziś jest. Lewica na całym świecie to są komuniści. Tak to wygląda, tylko że ludzie tego nie mówią. No jakby to wyglądało, kto by zagłosował na komunistyczną partię Francji? Jaki Francuz by zagłosował? Żaden, prawda? No ale jak na lewicę, to tam każdy głosuje. No. Polska lewica ma też. Zaraz po oddaniu władzy komuniści to jakoś się nazywali i doszli do władzy z PSL-em, prawda? I wtedy zaczęli rozprzedawać Polskę. Gdzie była wtedy Solidarność? No a pierwszym człowiekiem w Polsce był Wałęsa, który rząd Olszewskiego rozsadził w powietrze. Zresztą Miller powiedział, że daliśmy im pieniądze, żeby mogli partię utworzyć, jak zaczęli rządzić z PSL-em. To komu dali pieniądze? PSL-owi? Przecież PSL-u nie było za czasów komunistycznych. Było ZSL. Czyli ten PSL to też nie jest ten PSL. Dobra, panowie, odpowiedzcie na moje pytanie, dlaczego tak się stało, że zmarnowaliśmy dorobek 50-lecia robotników.
Panie Jerzy, pozdrawiamy, dziękujemy za te podjęte kwestie i zamieniamy się w słuch. Prosimy.
Smutne, ale bardzo ważne słowa pana Jerzego. Ja myślę tak, jednej rzeczy sobie nie uświadamiamy. Niedawno słyszałem, jak ktoś szyderczo komentował dzisiejszą Solidarność i mówił, a cóż to za Solidarność, to jest 500 tysięcy ludzi, a nas było wtedy w 80 roku 10 milionów. Jeden na 20 został w Solidarności. No ale przecież to jest bałamutne podejście do tematu. Ta Solidarność półmilionowa, która jest dzisiaj, jest też bardzo potrzebna, bardzo potrzebna. I nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast pamiętajmy o tym, że Solidarność biła się nie po to, żeby rządzić państwem. Solidarność walczyła po to, żeby był Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, żeby był Senat Rzeczypospolitej Polskiej, żeby była wolność, jeśli chodzi o tworzenie partii politycznych, zrzeszanie się. I wiadomo, że te 10 milionów odpłynęło tam, gdzie było ich miejsce, bo do Solidarności przyszli bardzo różni ludzie w 80 roku. Ja pamiętam ojcze dyskusje tego czasu, no niektóre były bardzo zabawne. Ja byłem młodym nauczycielem, niektórzy nauczyciele bali się, kiedy ja odezwałem się o Katyniu na przykład. Nie mów o takich sprawach na zebraniu, my jesteśmy tylko związkiem zawodowym. Czyli część ludzi przyszła do Solidarności po to, żeby dostać podwyżki. Albo żeby może przy pomocy Solidarności, która ich poprze, osiągnąć jakieś stanowisko w swoim zakładzie pracy, liczyli na to, że Solidarność będzie rosła. Natomiast takich ludzi, którzy mieli świadomość, że Solidarność jest tylko drogą do niepodległości i że my w pewnym sensie, no co tu dużo mówić, wykorzystywaliśmy Solidarność instrumentalnie. Była drogą do niepodległości. Ja chciałbym przypomnieć, że w Stoczni Gdańskiej jednym z najważniejszych animatorów strajku był Tadeusz Szczudłowski. Tadeusz Szczudłowski z Gdańska. Jeśli nas pan słucha, panie Tadeuszu, serdecznie pana pozdrawiam. Tadeusz Szczudłowski, któremu przysługuje miano legendy opozycji demokratycznej, bo to miano jest bardzo hojnie przydzielane różnym ludziom, którzy absolutnie na takie miano nie zasługują. Tadeusz Szczudłowski to był człowiek, który przemawiał już pod koniec lat 70. 3 maja i 11 listopada, no nie trzeba tłumaczyć tych dat, tych świąt, które wtedy były wykreślone zresztą z kalendarza, przemawiał pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku. 3 miesiące spędził w więzieniu w Gdańsku na Kurkowej i prosto z więzienia pojechał do stoczni. I tam był jednym z najważniejszych animatorów strajku. No to jest, nie jest żadna tajemnica w Gdańsku, że Tadeusz instruował Annę Walentynowicz, że za sprawą Tadeusza ruszyła sprawa budowy pomnika, że on był człowiekiem bardzo świadomym tego, w czym uczestniczy. I dla niego Solidarność i to wszystko, co działo się w stoczni, to była właśnie ta droga do niepodległości. Więc każdy inaczej po swojemu rozumiał Solidarność, ale jedno nas niewątpliwie łączyło, potrzeba wspólnoty. Jeszcze wróciłbym do tego wątku roli Jana Pawła II i Kościoła katolickiego w dziele Solidarności. Nie wiem, Andrzeju, czy pamiętasz, 3 maja 1981 roku, jak Polska długa i szeroka, wszędzie odbywały się msze święte polowe. No czegoś takiego Polak po wojnie nie widział. W moim mieście, w Starogardzie na Pomorzu, nie wiem dlaczego nazwanym Starogardem Gdańskim, mam nadzieję, że wrócimy do starej nazwy, bo jest tylko jedno miasto, Starogard. W moim mieście, we mszy świętej, byłem przewodniczącym wówczas komitetu organizacyjnego tej mszy świętej polowej. Nasz rynek jest bardzo duży, ma bok 100 metrów. Ludzie nie zmieścili się na tym rynku. Rynek większy niż rynek Starego Miasta w Warszawie, w 50-tysięcznym mieście. Nie zmieścili się ludzie na rynku. Niektórzy stali w bocznych uliczkach, kiedy kapłani wychodzili pod ołtarz polowy przy ratuszu miejskim. To trwało to chyba 10 minut, bo nie mogli się przecisnąć przez tłum. Myśmy policzyli, że na mszy świętej w mieście, które liczyło wtedy 43 tysiące, na mszy świętej polowej w 190. rocznicę Konstytucji 3 maja i święto Matki Bożej Królowej Polski, na tym rynku i przylegających ulicach było od 20 do 22 tysięcy ludzi. Więcej niż połowa miasta przyszła na mszę świętą. Czy to jest do pomyślenia w tej chwili? No, więc różnie ta solidarność była rozumiana, ale było wielkie pragnienie wspólnoty. A wspólnota tworzyła się wokół Kościoła katolickiego, wokół nauczania Jana Pawła II. Jeśli ktoś mówi, że było inaczej, to po prostu albo ma słabą pamięć, albo po prostu z jakichś powodów kłamie.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I może do tych bardzo wyjaśniających wiele słów twoich, Piotrze, ja może dodam tak, jak zrozumiałem pytanie, właściwie wielopytanie słuchacza dzwoniącego ostatnio, to było, żebyśmy spróbowali odpowiedzieć, dlaczego stało się tak, jak się stało, jak rozumiem po okrągłym stole, dlaczego działo się w III RP to, co się działo. Jak najkrócej, jak najszybciej chciałbym temu panu pokazać pewne mechanizmy, bo niezależnie od chęci ludzi, ale na podejmowanie decyzji mają wpływ zawsze określone osoby w danej chwili, a nie wszyscy i chęci wszystkich. I w związku z tym od samych narodzin Solidarności w niej były dwa nurty. Był nurt chrześcijański, patriotyczny, niepodległościowy i był nurt agenturalno-ugodowy. I te dwa nurty się ścierały, ale w miarę upływu czasu ten nurt agenturalno-ugodowy przegrywał. Ludzie coraz bardziej na dole, ludność, Polacy, naród był coraz bardziej nieprzejednany, że PRL musi odejść. Komunizm, socjalizm nie jest żadnym dobrym systemem, żeby go reformować, jakieś wypaczenia naprawiać. Tylko to jest, socjalizm jest jednym wielkim wypaczeniem i dopóki będzie trwał, nigdy nie będzie dobrze. I komuniści to widzieli i dlatego po okresie 16 miesięcy prób opanowania Solidarności pod swoją kontrolę nie udało się i dlatego przyszedł stan wojenny. Ale stan wojenny przyszedł nie po to, żeby Solidarność zniszczyć jako taką, tylko stan wojenny przyszedł po to, aby wyeliminować z niej jak najwięcej właśnie chrześcijan, katolików, patriotów, ludzi pragnących niepodległości, a zachować jak największe wpływy nurtu agenturalno-ugodowego, gotowego na wszelkie kompromisy z komunistyczną dyktaturą. I walka ta pacyfikowania Solidarności w ramach wprowadzonego stanu wojennego trwała prawie dwa razy tyle, jak trwała II wojna światowa. Ponad 7 lat, prawie 8 lat. I wreszcie tak wyczyścili już, tak ustawili struktury różne, to co zostało, co miało, dostawało pieniążki, to co miało najwięcej do powiedzenia, najwięcej sprzętu. Ta reprezentacja już tak była ustawiona z komunistycznymi decydentami, że zorganizowano okrągły stół. To nie znaczy, że przy tym okrągłym stole byli sami agenci i ludzie ugodowi. Nie. Wiemy, że kilka osób było całkiem przyzwoitych, normalnych, jednych z nas, ale kilka. Taki kwiatek do kożucha. Nurtem dominującym po tak zwanej społecznej stronie byli uzurpatorzy, którzy sobie uzurpowali, że są przedstawicielami Solidarności, a zaledwie do czasu stanu wojennego oni byli tylko doradcami Solidarności. Panowie Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki i tak dalej, i tak dalej. Ten cały nurt liberalno-lewicowy, ugodowy i też przesiąknięty agenturą, on uzyskał w dużej mierze monopol na reprezentowanie środowisk solidarnościowych, opozycyjnych w roku 1988. I to spowodowało, że komuniści urządzili, Kiszczak urządził okrągły stół z tymi otóż przedstawicielami i dlatego ja reprezentuję nurt, który twierdzi, że przy okrągłym stole ci fałszywi reprezentanci Solidarności, uzurpatorzy z Lechem Wałęsą, agentem Wolkiem na czele, sprzedali ideę Solidarności i zaczęła funkcjonować taka nowa rzeczywistość, że komuniści dogadali się z tym nurtem ugodowo-agenturalnym i dlatego działo się to, o co chodziło naszemu słuchaczowi, że setki tysięcy Polaków nagle straciło pracę. Działo się to za aprobatą rzekomych działaczy Solidarności, z których wielu nigdy nie miało mandatu Solidarności bycia wybranym w jakimś zakładzie pracy. Ta opozycja przedsierpniowa, ta liberalno-lewicowa, który ta ugodowa, oni najczęściej przed sierpniem nigdzie nie pracowali, nie byli pracownikami zakładu, w związku z tym nie mogli uzyskać, nie być wybierani w zakładach i tak dalej. Oni nie mieli dużych wpływów, ale stan wojenny zmienił sytuację. Oni uzyskiwali wpływy i władzy zależało, władzy komunistycznej zależało, żeby znaleźć takie środowiska, z którymi podzielą się władzą. I to nastąpiło. I tutaj to jest klucz do tej troski w głosie słuchacza, który zadzwonił. Jak to było możliwe? Ano tak to było możliwe, że decyzje przy okrągłym stole i elitami następnie nowymi trzeciej RP, starymi komuchami i tymi liberalno-lewicowymi w imię Solidarności nie tylko, byli ludzie, którzy sprzedali najczęściej swoje idee. A kiedy przebijali się troszeczkę ludzie uczciwi, patrioci, to był pierwszy rząd w pierwszych wolnych wyborach premiera Jana, świętej pamięci Jana Olszewskiego. I ileż on trwał? 6 miesięcy. Został obalony zamachem Wałęsy, ale nie tylko, on był tylko wykonawcą. Także komuniści o to zadbali, żeby tak było. I w związku z tym czekaliśmy, wiadomo, po obaleniu rządu Jana Olszewskiego, jak długo Polska w jakich rękach była, jakie było dalsze wyprzedawanie majątku narodowego za bezcen, żeby zniszczyć. Ja powiem słuchaczowi, powiem państwu, mojemu przyjacielowi Piotrowi, ojcu, że ja prezentuję taki pogląd, iż te elity liberalno-lewicowe, te pseudo-solidarnościowe nieraz, które zawłaszczyły ideę Solidarności, one po 89 roku, po okrągłym stole, niszczyły polską gospodarkę nie z powodów ekonomicznych, a z powodów politycznych. Dlaczego? Chciano pozbawić naród, Solidarność tą na dole, oparcia społecznego. Oparcie Solidarności, potęga była w zakładach, wielkich zakładach pracy. W każdych zakładach pracy, wielkich, średnich, mniejszych, wszędzie. I oni tą bazę chcieli zniszczyć i zniszczyli. I dlatego to, co zostało potem ze Związku, no jest tym, co jest do dzisiaj mniej więcej. Natomiast no potem doszedł już ruch polityczny, prawda, partie polityczne i tak dalej. Także tutaj trzeba to zrozumieć, że były procesy aż do roku 2005, kiedy Prawo i Sprawiedliwość na 2005-2006 na chwilę znowu przejęły stery rządu, ale niestety znowu musieli przegrać z tym nurtem ugodowo-agenturalnym, sprzedajnym i musieliśmy czekać aż do roku 2015. I od 5 lat stery Polski są znowu w najlepszych możliwych rękach w dniu obecnym i róbmy wszystko, aby były jak najdłużej. Ale to nie jest nic raz na zawsze. To wszystko może się odmienić, jeżeli zaniedbamy swoje starania wszyscy. I słuchacz, który do nas dzwonił, i każdy jeden Polak, i każdy jeden młody. Musimy młodym dzisiaj powiedzieć, ja już kończę to.
Panie przewodniczący.
Każdemu młodemu spuentuję. Musimy powiedzieć, nie mów, że ciebie polityka nie interesuje, bo to jest nieważne. Jeśli ciebie polityka nie interesuje, to pamiętaj, że politycy interesują się tobą.
I tu postawmy przecinek, panie przewodniczący, abyśmy mogli powrócić do tej rozmowy, bo tematów jest bez liku jeszcze, a czas dobiegł końca naszego spotkania w tej pierwszej części, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Naszymi gośćmi są pan redaktor Piotr Szubarczyk, historyk, edukator, publicysta, Bóg zapłać serdeczne, oraz pan Andrzej Rozpuchowski, przewodniczący strajku w Hucie Katowice, sygnatariusz zawartego tam porozumienia Dąbrowskiego, więzień stanu wojennego. Oczekujemy na drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część serdecznie dziękuję naszym gościom, jak i również wszystkim widzom oraz słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.